Podnośnik to jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Skontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla Ciebie dobre. Podnośnik. Informacji i pozytywnych klimatów nośnik. Czy aby na pewno. Zapraszam. Uhu!
Znów popłynę na morze, kiwać się między falami. Znów popłynę na morze, pożegnam się z wami. Słoną falę będę pił, słonym wiatrem będę żył, ale znów popłynę.
Niezależna audycja internetowa, Góral z tej strony. Środek albo końcówka października, znajdujemy się. Proszę nie zagłuszać. Zapraszam do wysłania kolejnego odcinka. Dzisiaj tematy żeglarskie. Znajdujemy się na 8-metrowym jachcie, a waszym gościem jest Jarek z Kołobrzegu. Jarek, oddaję ci mikrofon. Powiedz, co się teraz dzieje.
Okej. Właśnie jesteśmy na środku zatoki portu nowojorskiego. Między Verrazano Bridge a wyjściem na ocean. Przed nami Staten Island. Płyniemy w kierunku Staten Island. Wiaterek wieje jakieś 15 do 20, może przesadziłem, więc 10 do 15. Jest fajnie. Jesteśmy w ogóle na pokładzie jachtu Zigzag. Piękna maszyna. Jakieś 28, tak? 30 stóp. I mamy fan. Ponieważ byłem z Kołobrzegu, zawsze widziałem morze. W dawnych, dawnych czasach była to jedyna możliwość, żeby wypłynąć gdzieś. A wiedziałem, że na drugiej stronie tego morza jest Szwecja, inne piękne porty, więc robiłem wszystko, co możliwe. Każdy, kto wziął mnie na łódkę, to mu dziękowałem bardzo. I gdzie, jakąkolwiek możliwość była, wypływałem. I później pojechałem na studia do Gdańska i to samo robiłem już później. Zrobiłem jakieś tam patenty, inne rzeczy. I cały czas życie wydawało mi się, że to jest przerwa między pływaniem. Ale i chyba miałem rację. Ja jestem w ogóle wrogiem wszelkiego rodzaju patentów, ale w Polsce, żeby pływać, to trzeba było robić patenty. Pamiętam, to była bardzo żmudna sprawa robić tego sternika morskiego, później tam kapitana bałtyckiego. To była rzecz właściwie, żeby umożliwić pływać. No, to nie jest wyznacznikiem żadnej umiejętności, ale to właściwie dawało przepustkę, że najpierw mnie zabierano na jachty, a później pozwalano prowadzić i nie musiałem pływać i mogłem prowadzić jachty. A zrobiłem to więc w Polsce, zrobiłem tego kapitana bałtyckiego, później pojechałem na studia do Gdańska i wykorzystywałem każdą możliwą okazję, żeby pływać. Później kilka razy w ciągu studiów przyjechałem pracować do Ameryki jako instruktor żeglarstwa oczywiście, do San Diego, do Kalifornii. Tam pływałem z dzieciakami amerykańskimi. Wróciłem do Polski, zacząłem pracować w instytucie naukowym, robiłem jakąś chemię nieprzyjemną, ale cały czas myślałem, czy Ameryka, morze, ocean. No i wyjechałem. Oczywiście nie w pierwszych dniach zacząłem pływać tutaj. Było tam mały pi, ale jakoś do normy wróciło. I w tej chwili znowu jestem z kolegą Góralem na wodzie. Takich ludzi więcej.
Znów popłynę na morze, pożegnam się z wami. Słoną falę będę pił, słonym wiatrem będę żył, ale znów popłynę na morze.
Na przykład jedną z przygód pamiętam dawno, dawno temu płynęliśmy na jachcie Opal. Wiadomo, że początek tych systemu żeglarstwa w Polsce to trzeba być jakimś tam oficerem, nie wiem, załogantem, jakieś inne rzeczy. I mi się wydawało, że tak to jest jedyna możliwość pływania, że się jest w załodze i pan kapitan mówi, co się trzeba robić. Raz, pamiętam, jak pierwszy raz wypłynęliśmy, nie pamiętam nawet nazwy jachtu, chyba to był Polonia, jacht się nazywał Polonia, duży catch jacht i wpłynęliśmy do portu, on się nazywał ten port Cuxhaven, piękny port zachodni, wtedy jeszcze w RFN-ie i pierwszy raz spotkałem, jaka to jest wielka różnica między naszą 10-osobową załogą składającą się z kapitana, pierwszego oficera, drugiego oficera, trzeciego oficera i bandy załogantów, a ludźmi normalnymi, pływający na tej samej wielkości jachtach, ale śmiejących się, cieszących się, pływających po prostu, żeby pływać. I od tego czasu stwierdziłem, okej, ten system jest zły. No i, ale dalej musiałem kontynuować i być w tym systemie. Najwyżej nauczyłem się nie używać jako odbijacza opon od samochodu, nie wyrzucać śmieci do wody, takich rzeczy. Przede wszystkim w Polsce tych łódek nie jest za dużo. Wtedy, ja mówię o latach 90. nie było za dużo i tak właściwie tych pełnomorskich jachtów to na palcach, no nie wiem, może 30-40. To było tak, że ktoś wymieniał nazwę jachtu, ja go znałem. Te takie możliwości pływania były raczej ograniczone, pamiętam, ale to nie zmienia faktu, że każda wyprawa dawała tyle przyjemności, nawet jakby to było, nawet jak to było zawsze bardzo takie pełno facetów do... Bardzo często...
Tutaj
właśnie mały zwrot, przecież tak, była mała przerwa. Okej, okay, wracamy do tematu. Pływanie, co byłem w temacie, jakim pływanie lata 90. 90. i Polacy, i polskie jachty klubowe. Okej, okay, co ja mogłem najwięcej w tych czasach robić, to pływać jedynie tak Szwecja, Dania, z Kattegat, Cieśniny Duńskie.
To i tak dużo było.
Tak, to było dużo, nie każdy mógł sobie pozwolić. Bo z takich moich największych żeglarskich osiągnięć, to pamiętam, w Kołobrzegu był jacht Difur. On był zrobiony przez firmę Difur, a to było, ja bym powiedział, że nie więcej niż 9 metrów. I byłem na studiach, wszystkim opowiadałem, jak to ja pływam. A ponieważ na studiach więcej ludzi było z Łodzi, z Krakowa, ludzie, którzy raczej z wodą mało mieli wspólnego, ale ja chciałem z nimi pływać. No niestety oni nie mieli stopni, ciężko ich było w jakiś klubowy system. Więc stwierdziłem, że wezmę tą małą łódkę i popłyniemy w rejs. Sam jeszcze nie wierzyłem do końca, że to zorganizujemy. Jakoś tam zapłaciłem, wypłynęliśmy z portu Kołobrzeg i dopłynęliśmy na tej małej łódce, bez tratwy, bez radia, bez... O, kompas mieliśmy. Dopłynęliśmy do portu Bergen. Do Oslo, to jest z Norwegii. W Norwegii zajęło nam to, cały rejs zajęło nam miesiąc. Piękna rzecz. Ciężko mi teraz sobie wyobrazić, było to nas pięciu na 8-metrowej łódce, bez radia. To był chyba koniec wakacji, to musiał być sierpień, silny wiatr, ale to było naprawdę coś. Pamiętam, to było naprawdę element żeglarstwa. Czułem się trochę jak Kolumb, bo nie mieliby, ten sprzęt był tak prosty, a dostarczył tyle szczęścia i radości. A ciężko sobie nawet porównać te same wrażenia z jakimś pływaniem po British Virgin Islands, czy jakichś najdużych jachtach gdzieś, po co się robi teraz, nie? Ale te właśnie to upoczątkowało mu sposób myślenia i mam nadzieję, że kiedy jeszcze będę mógł tak, z taką radością, jak ja robiłem to wtedy, z taką świeżością i zdecydowaniem, że nie ma pracy, nie ma jakichś innych głupot, tylko właściwie moment, cieszymy się płynięciem, z tym samym entuzjazmem podejść do zagadnienia i to robić, żeby zajmowało to tyle samo, procentowo tyle samo czasu, co praca moja zajmuje mi teraz.
Bo za pan brat, nie wiem, może rejs ten będzie za długi, nie wiem, słońce spotkam czy zimne szarugi, może z nóg mnie fala zwali, może się pokłonię fali, ale znów popłynę na morze.
Co, teraz będę opowiadał o początkach mojego żeglarstwa. Pamiętam, zacząłem jako, nie wiem, sternik jachtowy, czy to były lata 90. Pływałem na jachcie Wojewoda Koszaliński. Pamiętam, jeden z pierwszych moich rejsów to była akcja morskiego wychowania młodzieży. Nie będę wspominał imienia kapitana. W każdym razie problem mieliśmy, że kapitan nam się tak upił. Ja zostałem z tymi biednymi morskimi młodzieżą. Praktycznie byliśmy sami. Kapitan był całą drogę bardzo, bardzo pijany. I tak to wyglądało mniej więcej początki tego żeglarstwa, żeby się dochrapać w jakiś sposób. Ale z drugiej strony pływanie było za darmo. Później to się oczywiście zmieniało. Można już pływać bardziej na prywatnych jachtach. Albo na klubowych, ale zawsze to miało przygody takiej sformalizowanej jakiejś wyprawy. Z takich fajniejszych przygód to był rejs dookoła Bałtyku. Pamiętam, ta łódka nazywała się Jarl. Sam w telewizji kiedyś siedziałem i zauważyłem, że słyszałem audycję, to była jakiś program człowieka ze Szczecina, audycja ze Szczecina, o różnych imprezach morskich i nazwa tej operacji była Baltic Traditional. Nie jestem pewny, czy teraz jeszcze ta operacja jest organizowana, W każdym razie ten rejs był organizowany przez Ernsta, przez gościa, który nazywał się Schliemann. Jego pradziadek odkrył Troję. I jedynie co musieliśmy zrobić, to zgłosić, żeby wypłynąć, wysłać papiery. To ja to zrobiłem, aż zrobiliśmy faktem, że jeszcze wtedy nie miałem żadnych uprawnień. Musieliśmy wynająć kapitana, żeby nam ten rejs pływał. Znaleźliśmy pana kapitana. Okazało się, że był to bardzo nietrafny wybór. I pojechaliśmy do miejscowości Stralsund i stamtąd płynęliśmy w jakieś, nie wiem, może 1000 jachtów było z całej Europy. Płynęło razem z nami. Pierwszy raz zetknąłem się z taką dużą, masową ludźmi, którzy nie pływają dla stopni, nie pływają w jakiś po 10 osób na jakiejś na małej jachcie, tylko pływają rodzinami, niektórzy regatowo, po to dla samego żeglarstwa. Nie, byłem zdziwiony, że ci Szwedzi, ci wszyscy Duńczycy nie mają żadnych stopni. Jedynie co robią, to idą kupić łódkę. Teraz pamiętam, że pierwsze takie różnice to były, że na tych łódkach jest mało ludzi. Te łódki są prywatne. A co najważniejsze, dowiedziałem się, że w takiej Danii to praktycznie co trzecia, czwarta rodzina ma jacht. Zobaczyłem te małe mariny wielkości koło brzegu wypełnione tysiącami jachtów. I to praktycznie było jedno z takich mocniejszych wydarzeń, które zmieniło mu sposób patrzenia na żeglarstwo. Oczywiście później to już wszystko się przełożyło do pieniędzy, czasu wolnego i tak jak jest to na świecie, ale tam jedno co trzeba powiedzieć, to system tamtych szkolenia dał mi ten początek i ciągle wracam z przyjemnością do tego. Jak było, ale pływałem dużo, za darmo i zobaczyłem, jak się nie powinno pływać.
Gwiazdami. Znów popłynę na morze, spotkam z kolegami.
Pamiętam, jeden z następnych fajnych takich przygód. Pamiętam, stałem kiedyś na kei w porcie Kołobrzeg i przypłynął jacht, który się nazywał Solidarity. To był taki Deller 33. Kapitanem tego jachtu był kapitan Piotrowski, to był człowiek z Chicago, znaczy był człowiek z Koszalina, ale on był, wyjechał i jacht miał z tyłu napisane Chicago. I on nas, jakoś się zapytał, kapitan Piotrowski, Andrzej Piotrowski płynął sam i zaproponował nam, że możemy sobie z nim popłynąć do Francji, czy jakąś tam małą część Europy zrobić. Byłem bardzo szczęśliwy, zaczęliśmy pływać z moim kolegą Piotkiem, ale mówię o tym, bo to było takie zderzenie polskiego żeglarstwa i takiego wyluzowanego, już bardziej zachodniego. Koło nas płynął jacht Igo. To grupa Polaków ze Szczecina, starszych ludzi, zdecydowała się opłynąć świat dookoła. Wyspawali właściwie taką metalową puszkę, napakowali go żywnością, bo wtedy myśleli, że ten chleb im wystarczy chyba do Ameryki jeszcze, bo to taniej. Jeszcze był ten kwestia przelicznika dolarowego. Dopłynęli z nami do portu chyba Cuxhaven. Przepłynęliśmy Kanał Kiloński, na końcu jest, jak dobrze pamiętam, miejscowość Cuxhaven. Dopłynęliśmy tam i kiedyś w nocy słyszymy wielką awanturę. Rufę robimy? Słyszymy wielką awanturę. Okazało się, że na tym się skończyło. Co było jeszcze, na tym się skończyła ich przygoda żeglarska? Po prostu nie mogli się zmienić. Tak się stało, jakby o 5 facetów na jednym pokładzie podstarzałych, którzy nie pływają dla przyjemności. W tym przypadku wypłynęli po to, żeby uciec od czegoś. No i jednego z tych gości musieliśmy zabrać na pokładzie. Nie wiem, co się zresztą z drugą stało. Wiem, że się na pewno mocno, mocno napili przed tym, jak zostawili ten jacht tam. Zostawili tam jacht, ale to był przykład takiego wymuszonego pływania. Oczywiście rejs z kapitanem Piotrowskim był bardzo przyjemny. Popływaliśmy sobie, praktycznie pierwszy mój rejs, że tak dopłynęliśmy do, skończyliśmy ten rejs w porcie La Rochelle. Przedtem opłynęliśmy Anglię dookoła. Było parę portów duńskich. Nie, do Danii nie płynęliśmy, ale opłynęliśmy Anglię dookoła. Popływaliśmy sobie po Niemczech i Francji. Później na autostop, bo on, kapitan Piotrowski, płynął do Ameryki. To jest, my wtedy wizy nie mieliśmy, więc musieliśmy wracać, a ja musiałem zresztą wracać na studia. Aczkolwiek ten rejs dał mi, pierwszy raz właśnie zobaczyłem, jak się pływa na pływach, jak wygląda w ogóle pływanie na tak zwanych mydelniczkach, nie ciężkich, wielkich, drewnianych polskich jachtach, ale na czymś małym, zwrotnym i zbudowanym bardziej do, dla przyjemności. Z takich większych pływań to miałem pływania na wojewodzie koszalińskim, Zawisza, raz brałem 3 dni na generał Zaruski. To, aczkolwiek wspominam to bardzo, bardzo pozytywnie, te pływania. No i teraz wracając do bardziej takich ostatnich pływań, może nie mają tego posmaku takiego Bałtyku fajnego. Ja zawsze mówię, że Bałtyk to jest jedna z najpiękniejszych wód do pływania, ale uważam, w tej chwili te moje pływania to bardziej mają charakter takich chwilowych przerwań, przerw w życiu, jak wyprawa na British Virgin Islands, to jest 10 dni. Na maksa się cieszymy, nurkujemy, ale to jest tylko 10 dni, ciągle małe procenty życia. Teraz żyjemy wszyscy wyprawą na, wynajęliśmy katamaran na, wynająłem, chwila przerwy, bo tutaj koleżanka Porażka szaleje, ale już się nauczyła. Wynaleźliśmy katamaran na Grenadinach i zamierzamy opłynąć Grenadiny dookoła. Ma być to wyprawa połączona z nurkowaniem, więc już się nie mogę doczekać. Będzie to następne 10 dni bardzo, bardzo, bardzo fajnej zabawy. Dostałem chrypki, więc chyba na tym trzeba skończyć. Teraz parę słów tak krytyki o takich, jak ja widzę to pływanie i żeglarstwo w latach 90-tych, początek 2000 lat w Polsce. Przede wszystkim to, żeby pływać po morzach i oceanach, trzeba było mieć patenty. Patenty nie były wyznacznikiem żadnej kwalifikacji, były tylko przepustką do pływania. Ja musiałem robić te patenty, bo wtedy pływałem za darmo i z ludźmi. Ludzie się tym chwalili. Na jachtach czasami panował prawie wojskowa dyscyplina. Nie ma to nic wspólnego z takim pływaniem jak dla czystej przyjemności, a nawet nie ma nic wspólnego z takim regatowym pływaniem, ponieważ tych łódek regatowych w Polsce prawie dużo nie było. Teraz opowiem parę słów o jednych z wypraw, w których uczestniczyłem. Wynajęliśmy kapitana, wyprawa była Stralsund, Stockholm i parę tam lokalnych wysepek dookoła Sztokholmu. Była nasza grupa, a kapitan był człowiek, który był z wojska i próbował wynusić na nas, na takich 5 wyluzowanych ludziach, próbował wymusić taką prawie dyscyplinę wojskową. Oczywiście skończyło to się bardzo niesmacznymi sytuacją, ale co ja pamiętam? Przede wszystkim dla nas było bardzo dużym problemem płacenie w portach, więc normalną regułą było, że się w nocy uciekało z tych portów, żeby nas tak zwany Hafemeister nie dogonił i nie zdarł nas pieniądze. Po drugie, gdziekolwiek było możliwe, na przykład byłem zdziwiony, nasz kapitan odcinał bojki rybakom, żeby zrobić z nich odbijacze. To był dla mnie szok, bo to było zaprzeczenie tej właśnie... Odbijacz to jest właściwie taka gumowa bojka, którą normalnie ludzie wkładają, żeby nie porysować komuś burty. W przypadku Polaków, tych dawnych pływań, to było bardziej, żeby nie porysować sobie burty. Więc bardzo często używało się opon owiniętych sznurkiem albo podobnych rzeczy. Co było fajne. Oczywiście ja mówię, tych złych rzeczy to było 5%. Prawda jest taka, że przede wszystkim pływanie w sztormach, pływanie do końca października to była jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie można było wtedy robić. Ale co ja tak pamiętam, tak miałem bardzo... Ludzie dużo pili alkoholu wtedy. Ja mniej. Pamiętam, że na jachtach byli ludzie starsi i w tych portach, te łódki stojące, wódka się lała jak woda. I czym więcej ludzie wypili, tym więcej opowiadali bzdur. I to się wszystko do tego sprowadzało. Jakby wziąć procent tych ludzi, co naprawdę pływają, a tych ludzi, co opowiadają, to ilość tych ludzi, co pływają, wtedy pamiętam, zmierzała do zera. Większość ludzi to opowiadała, piła o 10-dniowym rejsie, który zrobili raz w roku. I tak to właściwie wyglądało, bo normalny człowiek, myślę, że statystycznie to samo się dzieje tutaj teraz, ale to był główny problem. O, jeszcze był bardzo silny element ludzi, którzy pływali, żeby przemycać coś. Pamiętam, była taka słynna sprawa z mojego portu, ludzie wypłynęli butelka wódki nam zginęła. To jeden z naszych kolegów wpadł na pomysł, że zadzwonił, żeby tą butelkę wódki znaleźć, zadzwonił na szwedzką służbę, że przemycamy wódkę. Oczywiście przyjechali, szukali przez parę godzin, znaleźli. Ktoś ją schował do plecaka. Oczywiście nie było tutaj wystarczającą ilość wódki, żeby zakwalifikować ją jako przemyt. Wódka się znalazła, więc załoga się nie zabiła. To była jedna z takich weselszych sytuacji. Aczkolwiek słyszałem dowiedziałem się później, że na tym samym jachcie kapitan przemycał wódkę w maszcie. Po prostu maszt drewniany jest pusty w środku i on na sznurkach wpuszczał tam wódkę, ale dowiedziałem się o tym dopiero już jak nie byłem na tym jachcie. Podobno to był jego lokalny patent i facet chyba, nie wiem, dom na tym wybudował. Nikt nie wpadł do machoniowego drewnianego masztu, który był pusty, wpuszczał wódkę na sznurkach. I tak to wyglądało. No tak, jedna wódka w Skandynawii kosztowała tyle, co mojego ojca, co mój ojciec jako ordynator w Polsce, jako lekarz zarabiał przez miesiąc, więc opłacało się tam. Może nie jedna wódka litr, jeden dobry literek. I zero problemu z marketingiem nie było. Schodziła jak świeże bułeczki. Pamiętam raz, jak dopłynąłem do jakiegoś portu, i stwierdziłem, a jak to? Nie stać mnie na jedno piwo? Poszedłem do jakiegoś baru, chyba kosztowało, nie wiem, $17, bo to był jakiś fancy bar. Pamiętam, mój ojciec zarabiał, jak na chirurgii czy gdzieś tam, jak tych biednych ludzi ciął, to zarabiał $30 miesięcznie, a ja piwo wypiłem za $17. To było takie właśnie z tej perspektywy, ale widocznie potrzebny był ten moment, taki moment tej konfrontacji z prawdą, z rzeczywistością, żeby później to wszystko wróciło na normy. Byłem ostatnio w Gdyni i widziałem już kompletnie te wszystkie klubowe, takie wiele jachtów jest prywatnych. Ludzie opowiadają, pływają po całym świecie, pływają po Chorwacji. To na pewno ta historia, co ja opowiadam, już nie mają nic wspólnego z tym i mało mają wspólnego. Może jeszcze ten system patentowy został w głowie, ale już tylko bardziej jako formalność niż jako rzeczywistość. Na przykład takim dobrym przykładem byliśmy ostatnio na Virgin Island, spotkaliśmy jachty z Polski, ludzie przyjeżdżają po prostu, żeby wynająć swoimi albo przyjeżdżają, wynajmują drogie jachty, pływają sobie po Karaibach, nurkują, więc to jest inne już pokolenie. Bardzo miłym zaskoczeniem pamiętam, stawaliśmy w takim porcie British Gorda, na British Virgin Island i widzieliśmy jacht z naszej Gdyni, nazywał się Aquaholic, pozdrawiam wszystkich, jeżeli ktośkolwiek go ma, Aquaholic, stał na bojce, piękny jacht, taki mogłem powiedzieć 35-40 feet, stał i jestem przekonany, że ci ludzie już nie mają nic wspólnego, ale na pewno z dawnym systemem patentowym i dawnym systemem Polskiego Związku Żeglarskiego.
W starych portach będę szperał, może spotkam przyjaciela, ale znów popłynę na morze z łajbą za pan brat.
No dobrze, to teraz opowiem o pływaniu bardziej tutaj w naszym lokalnym środowisku w Ameryce, w Nowym Jorku. Wszyscy tutaj pracujemy, żyjemy już dosyć długo. Ja osobiście tu jestem chyba z 8 lat. I ostatnio byłem w szoku. Mój kolega kupił sobie łódkę i otworzył klub. Nazywa się European Sailors Club. I atmosfera tego pływania jest w ogóle przeciwna do tego, cokolwiek się działo w Polsce, co się dzieje w jakichś innych zrzeszeniach żeglarskich. To jest po prostu grupa ludzi, którzy kochają pływać. Nie interesują, kochają przyjemność. Nie interesuje ich za bardzo, czy to oni co mają stopnie, chociaż jestem zaskoczony ich profesji, ponieważ mają swoje łódki. Ja mówię konkretnie o szczególnym przykładzie. W ciągu krótkim okresie nauczył się cieszyć, nauczył się doskonale pływać i zwołuje dookoła ludzi, którzy pływali kiedyś. Wydawało im się, że pływali kiedyś. I stworzyli taką fajną atmosferę, taki fajny grupę ludzi, co ja myślę, że to jest początek w ogóle takiego małego, takiego social event, że właśnie w ten sposób, to jest właśnie naturalny mechanizm, że grupa ludzi się zbiera, bo nie dlatego, że chcą być w klubie, nie dlatego, że chcą gdzieś się piwa napić, tylko po prostu, że kochają żeglarstwo i zaczynają pływać. Ja wierzę, że to, przy okazji ludzie się uczą pływać. Ja wierzę, że to w taki sposób naturalnie, z własnej takiej nieprzymuszonej inicjatywy, z własnej inicjatywy, z prywatnej inicjatywy, po prostu zrzeszenie ludzi, którzy lubią to robić, bawią i robią to, ma najbardziej takie trwałe podstawy tego. I jestem przekonany, że ten European Sailing Group będzie się rozwijał. I on niekoniecznie musi brać ludzi tylko ludzi tylko ze środowiska żeglarskiego. Może tak samo przyciągać ludzi z każdej innej grup. Na przykład ludzi, co kochają snowboarding, kochają surfing. Po prostu tacy ludzie się trzymają razem. I ja wiem, widzę, że to będzie napędzało, grupę ludzi, którzy będą chcieli kupować jachty, bawić się jachtami. Nie po to, żeby nazywać się komandarami, nazywać się jakimiś kapitanami, tylko po to, żeby pływać. I nie po to, żeby się chwalić, jak gdzie ja daleko dopłynęłem, że nie dopłynęłem, ale opowiadam o to tylko dlatego, bo nie mogę o czym innym opowiadać, bo zawodowo czy edukacyjnie mi nie wyszło, tylko po prostu lubię to, bo pływam. To jest tak oczywiste. I to samo zmuszają dzieci, psy, wszystko co możliwe. I przy okazji wymuszają jakąś technikę, uczyć się i poszerzać. I coraz bardziej ten push the limit to maximum. Rentując łódki dookoła świata, pływając, kontaktując się z fajnymi ludźmi. Uważam, że taka forma żeglarstwa ma największą przyszłość. Ja właśnie teraz zauważyłem, że to jest coś takiego przeciwnego do tych wszystkich tak zwanych żeglarskich związków polskich albo jakichś innych organizacji, które się praktycznie z wojska chyba wywodzą. Tak jest moja teoria na ten temat. I dawnych ludzi, którzy pływanie to jest koncept dla nich, a niekoniecznie pływanie ukorzenione w strukturach partyjno-wojskowych.
Nie wiem, może rejs ten będzie za długi. Nie wiem, nie wiem, deszcze spotkam czy zimne szarugi.
Dobrze, opowiem teraz o Bałtyku, bo ja ciągle jestem jednak z Polski, ciągle pamiętam, Bałtyk dla mnie jest wyznacznikiem silnych wiatrów i takiego ciężkiego pływania. Pamiętam, był październik, już wtedy nikt praktycznie nie pływał. Mi się udało wynająć jacht, malutki jacht, właściwie już opowiedziałem o nim, to był Difur i popłynęliśmy na Bornholm. Bornholm to jest taka wyspa 63 mile od portu Kołobrzeg. Piękna pogoda, gdy była wypływaliśmy, jacht mieliśmy tylko na 6 dni. Więc to była nieprzekraczalna bariera, że sobie nie wyobrażałem, że ja mogłem nie wrócić do tych 6 dni. Dopłynęliśmy do Bornholm, do portu René. Wtedy było to trochę takie niedostępne dla Polaków. Teraz to jest polska wyspa. Tam pływają regularne wycieczki polskich wędkarzy i właściwie chyba opanowali lokale. Ale wtedy to była, trzeba było mieć wizy, jakieś inne rzeczy, więc była zakazana taka miejscowość. I dopłynęliśmy, byliśmy 2 dni i wracając zaczął się robić silny wiatr. Najpierw 7, co to jest 7? Później już była 8. Mówi, no dobra, nie 8, my musimy być, wypłynęliśmy. Jak wypłynęliśmy, była 7-9, wiatr był naprawdę. Ktokolwiek widział wściekłe morze bałtyckie, to sobie może wyobrazić, co to jest. Płynęliśmy na tym malutkim, jakieś 40 metrów żagla, łódce z Bornholmu. Mieliśmy tego kompas, żadnego radia, nic. Ale płynęliśmy z wiatrem w baksztagach. Tak silnego wiatru. Wiatr nam się wydał tak silny. Pamiętam, że mnie rzuciła fala i uderzyłem w stójkę. Wyrwało mnie ze steru i uderzyłem w stójkę, która potrzebuje handerling. Railing potrzebuje railing. Złamałem sobie żebra, ale byłem tak przestraszony. Przestraszony tym, że nawet nie poczułem tego, bo oczywiście byłem jedyną osobą, która ster wtedy umiała trzymać. Na pokładzie ze mną były 2 studentki z medycyny, które leżały pod pokładem, wymiotowały. Ja z drugim moim kolegiem Markiem walczyłem, żeby trafić w polski brzeg. Ja nie szukałem już, żeby Świnoujście, Kołobrzeg, Gdynia. Ja chciałem żyć i trafić w polski brzeg. Było to naprawdę ciężka noc. Gwizd. W końcu po kilku godzinach zobaczyli, godzinach, może to było więcej niż kilka godzin, w każdym razie na pewno dużo kalorii straciłem, zobaczyłem polski brzeg, rozpoznałem światła, to był los, Kołobrzeg, mówię, ale numer. Trafiłem, wpłynąłem falą w główki portu Kołobrzeg, wtedy poczułem, o kurdeż, żebra połamane, ale jeszcze nic, bo rejs był zgłoszony, że wypływamy do Świnoujścia, bo jacht nie był zgłoszony do pływania na wodach międzynarodowych, ale to była normalne techniczne sytuacja w tamtych czasach. Wpłynęliśmy, ja poszedłem do jakiegoś szpitala, bo miałem te żebra połamane, tak mnie bolało. I te dziewczyny się do mnie zbliżały, dowiedziałem się, że te dziewczyny są poparzone. Co? Dla mnie wydawało się to coś niesamowitego, jak możliwe. Wszystko na tym sztormie widziałem, ale ognia żadnego nie widziałem. Okazało się, że kolega przede mną, że przed rejsem, gdzie ja płynęłem, wymienił akumulatory z zasadowych na jakieś samochodowe, które w tym sztormie się rozbiły i stworzyły nasycony roztwór kwasu się po rozbiciu. Kwas siarkowy wylał się do wody zenzowej. Woda zenzowa stworzyła wysoko stężony kwas siarkowy. One siedziały w tych i skóra im zeszła, twarz zniszczona. Już nigdy już nie miałem z nimi kontaktu. Pewno w Ameryce to by mnie skarżyły na miliony dolarów, ale wtedy po prostu przestały się odzywać do mnie. I na tym się ta piękna... A mi żebra po 3-4 miesiące później się zagoiły i została jedyna bardzo wesoła przygoda. Jeżeli jesteście tam dziewczyny gdzieś, to słuchajcie, hello, jestem tutaj, nadal pływam. Pewno już są, one są już pewno lekarkami w jakiejś tam takie kujonki bardzo w jakiejś tam klinice w Polsce. Ale to było takie z przyjemniejszych takich nieprzyjemnych w danej chwili, ale wspomnień to jest jedno z bardziej przyjemnych. Bardzo też miło wspominam Kattegat, pływanie w tamtych okolicach, szczególnie miasteczka jak Helsingborg, to są dwa miasteczka na końcu Półwysłów Duńskich. W Helsingor zdaje się akcja Hamleta Szekspira miała miejsce. Bardzo silne wiatry. Z każdej strony widać albo Szwecję, albo Danię. Oczywiście wtedy, jak ja pływałem, to jeszcze nie było tego mostu Great Belt. Teraz wybudowali, że z Kopenhagi do Malmö właściwie rowerem można dojeżdżać. Wtedy to trzeba było płynąć jachtem albo promem, jak kogoś było stać. To z takich mocniejszych wrażeń. Oczywiście miałem też dużo takich wrażeń, jak regatowe jakieś pływanie po Zatoce Gdańskiej. To było rutyną. To była piękna rzecz, bo jednak całe te ludzie z Centrum Wyszkolenia Żeglarskiego, z innych klubów w Gdyni pływali, ścigali się. Wielu z nich pływa dalej po całym świecie. Kupiło sobie teraz łódki. Jest to bardzo ciekawa grupa ludzi, ale niestety, ponieważ wyjechałem 10 lat w Ameryce, już jestem czy 8, to już z tym urwał mi się kontakt. Byłem ostatnio w Gdyni, byłem zachwycony, jak się zmieniło, jak to wygląda jako bardzo taki, może troszeczkę za bardzo elitarnie, bo jak teraz się patrzę z punktu widzenia tych marin tutaj, które są użytkowe, robocze, ludzie, każdy stać, tam to wyglądało to bardziej jako hotel takich. Jak Marriott Hotel w Warszawie, jak ktoś w latach 80. coś takiego. Ale jest dużo jachtów, ludzie pływają, że już coś się zmieniło. Prawdopodobnie jest to mały jakiś procent społeczeństwa, ale na pewno związane z tym, że to jest tak blisko Danii, Szwecji. Idziemy w kierunku jedna łódka na 3 rodziny. I za tym bym optował, jak ktoś zada pytanie, dom czy łódka? Nie mam łódki, trzeba kupić łódkę. To jest właściwe rozwiązanie. Oczywiście jeszcze takie małe wspomnienie. Teraz za moimi plecami jest GPS. Praktycznie ludzie zapomnieli, co to znaczy. Co to znaczy nawigacja jakaś terrestryczna. Co to znaczy, ja nie mówię o jakiejś astronawigacji, bo tego praktycznie to poza pływaniem jakiś przez Atlantyk to nikt nie robił. Ale sam taki koncept takiej tajemnej wiedzy pierwszego, drugiego oficera, robienie nawigacji, robienie zliczeniówki, prowadzenie logu i poleganie na tym, na swoich obliczeniach, patrzenie się w tabelę pływów, to było coś innego, takiego, że wymuszało myślenie na łódce bardziej. W tej chwili oczywiście ta umiejętność myślę, że zanikła, bo jak GPS nie kosztuje nawet pół dniówki, paru godzin pracy, to już tego... Aczkolwiek uważam, że to jest bardzo... Była ta wiedza była bardzo wartościowa, potrafiła zrozumieć ludzi, jak dawnych żeglarzy, którzy popłynęli, potrafili pływać dookoła świata tylko na podstawie starych map, na podstawie jakichś opisów słownych, jakichś cognitive maps, takich, które są w głowach lub w opowieściach. Teraz z drugiej strony człowiek teraz nie traci czasu na jakieś patrzenie się na mapy. Człowiek patrzy się na elektroniczną mapę i cieszy się żeglarstwem. Po prostu to są, wiadomo, na każdą rzecz można się z wielu kątów patrzeć. Aczkolwiek każdemu żeglarzowi bym polecał przeczytać sobie dawny podręcznik nawigacji morskiej. Nawet zrzucić, jak on gruby jest, że to była trzytomowa książka, którą uczyli na kierunku nawigacja morska w Gdyni, na Wyższej Szkole Morskiej. Teraz to wszystko się sprowadza do czterech funkcji w GPS-ie. Jeszcze pamiętam, były dawne systemy nawigacyjne jak SatNav, że pozycje się dostawało co 7 godzin, albo były radionawigacja, że trzeba było umieć odczytać natężenie sygnału, żeby pozycję zliczyć. To są rzeczy, które współczesny żeglarz, praktycznie nawet regatowi ludzie, którzy są już... Po prostu to nie jest potrzebne, bo GPS kosztuje $300 na przykład. Czasy się zmieniły i bardzo dobrze. Trzeba się cieszyć, łódki są tańsze. Przed chwilą widziałem kolega kolegi kupił sobie łódkę regatową, 3/4 tony. W pięknym stanie, która kiedyś była jaką naprawdę regatową łódką i na pewno dostarczy dużo, dużo radości. Nie trzeba mieć najwyższej jakości, najnowszych łódek za setki tysięcy dolarów. Wystarczy mieć kilkadziesiąt tysięcy dolarów, żeby naprawdę mieć swoją łódkę i mieć sens, po co kończyć pracę. Nawet kilka, tutaj kolega podpowiada, kilka tysięcy. Właściwie co ja mówię, siedzę właśnie w tej chwili na łódkę, która była kupiona za mniej niż 10 tysięcy dolarów i dostarcza tyle przyjemności, że już nie może więcej. To nie ważne, jaki sprzęt, tylko z kim, jakie umiejętności i od jak się człowiek może widzi ten świat.
Może mnie fala zwali, może się pokłonię fali, ale znów popłynę na morze.
O, tutaj jeszcze taka jedna historia. Pamiętam z takich mocnych elementów żeglarstwa w dawnych, w tych takich pływaniach lata 90. 2000. To była odprawa przy wyjściu na pełne morze. To była zwykła odprawa poszportowa. Ona potrafiła trwać 12 godzin. Przeszukiwali, czy nie ma się jakiegoś nieuprawnionego człowieka bez klauzuli morskiej. O, dla tych, co nie wiedzą, w Polsce, żeby wypłynąć na wodę, to trzeba było mieć klauzulę. Klauzulę wydawał jakiś dziwny departament w mieście wojewódzkim, która sprawdzali nasz background, czy nie wiem o co im dokładnie chodziło, ale chyba czy nie miałem jakiś tam, nie zamierzam uciec do Szwecji, do jakiegoś gorszego miejsca. I raz dostawaliśmy tę klauzulę, to mogliśmy płynąć 30 czy 40 mil od brzegu mogliśmy być. Pamiętam, jak wszyscy już mieliśmy tę klauzulę, zdecydowaliśmy się płynąć do opłynąć Wyspy Duńskie. Było nas, mały jacht, było nas 5 osób. Jedna dziewczyna była, miała niemiecki paszport. Podpływamy do odprawy. Oczywiście mądry celnik zaczyna przeszukiwać nam pokłady, sprawdzać wszystko, co możliwe. Paszporty. Trochę był zdziwiony, że zobaczył niemiecki paszport. O, koleżanka, tutaj właśnie mamy chwilowy zwrot przez rufę. I odprawa trwała po 7 godzin, ale my znaleźliśmy sposób na to, żeby jak zrobić, żeby bez paszportów, żeby wypływać bez zgłaszania, bo nie każdy jacht miał ubezpieczenie, nie każdy jacht, kluby pozwalały wypływać na wody zagraniczne. To ja osobiście robiłem, że płynęliśmy do Zalewu Skołobrzegu, do Zalewu Szczecińskiego i w Zalewie Szczecińskim można było przekroczyć granicę przez Nowe Warpno. I raz jak przepłynęliśmy przez Nowe Warpno, nie było granic. Płynęło się do Stralsundu i stamtąd hulaj dusza, piekła nie ma. Można było płynąć w każde miejsce tego świata. i oczywiście się wracało z powrotem do Świnoujścia, zgłaszało się, mówiło się, gdzie się pływało, a zobaczyliśmy światła Borholmu i z powrotem, oczywiście to wielokrotnie, to było po kilku miesięcznych, po kilku tygodniowych rejsach, gdzie widzieliśmy już jakieś porty, że głównie to było jednak, nie ma co ukrywać, Szwecja, Dania, Norwegia, czasami może Finlandia, bardzo rzadko, Niemcy, oczywiście Niemcy, ludzie pływali do Niemiec, żeby wtedy kupować w Aldi rzeczy. To było takie, zawsze się jakiś handlarz znalazł na pokładzie, ale to jest mały procent tych ludzi. Ale co bardzo, bardzo pamiętam, to na przykład przepływanie kajanem kilońskim, ten spokój, te tysiące wyluzowanych ludzi, wypływanie, podpływanie bez GPS-ów do wielkich portów, jak Hamburg, gdzie te pierwszy raz spotkałem się z takim naprawdę dużym trafikiem morskim, że wielkie holowniki, liny, trawlery wpływały. To były takie moje pierwsze początki. Aczkolwiek te początki to ukształtowały sposób, w jaki ja widzę świat praktycznie do końca. Teraz jak o czymś pięknym myślę, to musi być koło steru. Aczkolwiek wiadomo, że ludzie pracują, nie mają tyle czasu. Ale zawsze ta opcja jest, jest o czym marzyć, że kiedyś znowu będę tyle pływał, co teraz pracuję.
Wąchać róże wiatrów gdzieś na końcu świata. Znowu stare dżinsy włożę i po cudzo łożę z morzem, ale znów popłynę na morze.
Taka różnica między teraz tym pływaniem, a kiedyś nie było na polskich jachtach. Praktycznie kible były nieużywane. Szło się na rufę albo na dziób, w zależności jak wiatr był. Mi to nie przeszkadzało, ale pamiętam, ja mówię o jachtach taki Opal, mniejszych niż 70 metrów żagla, bo nie mówię o jakimś generale Zaruskim, czy chociaż tam też to samo się działo. Ale szczególnie iście za potrzebą było problematyczne dla kobiet. Nieraz pamiętam, to było zawsze taki symbol, pierwszy raz wypływająca dziewczyna, sikająca, robiąca kupę w sztormie. Ile razy to widziałem, jak miała prywatny bidet, gdzie złośliwy sternik wbijał się w falę, gdy ona robiła, sikała w nocy. To było nie bardzo prymitywne, aczkolwiek dostarczało zawsze tyle radości było opowiadać o tym można było opowiadać miesiącami. Takie wykończone dziewczyny to już leżały z tyłu na rufie, leżały, bo już były zmęczone tymi żyganiem w kokpicie, już po prostu szły, trzymały się i szykały, po prostu jak wyszło. To już by... kupa była, to była wyższa kwalifikacja. Tak samo się robiło kupę. Po prostu szły i leżały i robiły kupę, szczególnie na sztormie. Nie, na jachcie nic nie śmierdziało, bo fala natychmiast je umyła, natychmiast. Nikt nie wąchał kabin, ponieważ do kabiny się wchodziło tylko po to, żeby zasnąć.
Gotowaliście?
Pamiętam, w tych takich pierwszych rejsach to nawet chleb w puszkach mieliśmy. Bo oczywiście kupowanie w szwedzkich czy jakichś zagranicznych za walutę było niemożliwe. To było tak drogie, że to w ogóle się brało te same jedzenie, które się wyszło z Gdyni czy z Kołobrzegu, czy ze Szczecina, to samo jedzenie się używało do końca. Ja pamiętam, konserwa tyrolska to była i ryż, to była podstawa każdego rejsu i cebula. Po prostu do bólu. Raz pamiętam, dopłynęliśmy do jakiegoś portu, chyba to był Kopenhaga. I grupa Polaków podlatuje do nas. Macie jeszcze chleb? Skończył nam się chleb. Macie jeszcze chleb? Nikomu do głowy nie przyszło, żeby pójść za te, nie wiem, wtedy 20 koron i kupić chleb. Teraz się śmieszne to wydaje, ale wtedy znowu robimy rówkę. I wtedy to było poważny problem. Po prostu byliśmy biedni, było nas stać na płacenie Hafemeisterowi, uciekaliśmy. Pamiętam nawet już w tych czasach, gdzie już było mnie stać, Hafemeister, porażka, odpadnie na maksa, stoisz pod wiatr. Hafemeister podszedł i w ogóle nie proponował nam, żeby płacić, tylko dawał nam jakieś miejsce ostatnie w tej marynie, aczkolwiek był zdziwiony, jak my chcieliśmy płacić. A, to inna gadka, ale ci sami ludzie, co byli na waszym jachcie przedtem, trzy razy mi uciekali, jestem zmęczony już tym, powiedział nam kolega Hafemeister. To były piękne czasy, aczkolwiek jak sobie pomyślę, pływałem po 2-3 miesiące w roku. Ciężko byłoby mnie stać w tym, tutaj w Ameryce, w tych systemach, żebym brał, ale będzie, ciągle mam marzenie, żebym wziął 2-3 miesiące i po prostu pływał. Już nie kwestia kosztów pływania, tylko czasu, zwykłego czasu. Chybkę dostałem. Bakszlagiem. Bakszlagiem, a my idziemy bajdewindem. Którego halsu? Lewego, prawda? I tak sobie płyniemy. Dobrze, wracając do naszych opowieści żeglarskich. Pamiętam w tym samym momencie, kiedy spotkałem kapitana Piotrowskiego i płynęliśmy dookoła Europy. Nie dopłynęliśmy, wtedy zamiar był płynięcia do Europy, nie dopłynęliśmy dookoła Europy. Na operacji Sailing Polonia, Sailing albo Sailing of Peace, something like, coś takiego. Spotkaliśmy kapitana Mączkę z jego jachtem Maria. Byłem zaskoczony, bo człowiek był tak skromny. Chodził na boso. Oczywiście wszyscy znaliśmy jego historię, ale byłem zaskoczony, jak prosto ten jego jacht wyglądał. To był bardzo... On nie miał żadnego systemu nawigacyjnego. Po prostu to był człowiek, który po prostu... żył dla żeglarstwa. Było to widać, że on nie jest związany. Pamiętam, byłem taka historia, że on przypłynął i musiał polską flagę, ten polski związek, że nie zwyciężyli, to były polskie służby graniczne, zapytały się, dlaczego ma polską flagę, a jak jest we Francji zarejestrowany. We Francji, on w Kanadzie był zarejestrowany, oczywiście on powiedział, bo ja jestem Polakiem, aczkolwiek tyle mu problemów narobili, że go zmusili, żeby francuską czy kanadyjską flagę założył, wtedy już mu polskie patenty nie podlegał polskim patentom i innym takim systemom, aczkolwiek to był taki widziałem wtedy, to był taki element naprawdę przeciwieństwo tego wszystkiego, tych wszystkich patentów, tych takich ludzi małoskowych, aczkolwiek on zaczął, zdaje się, pływać w polskim systemie żeglarskim w tych dawnych 50-tych latach. Aczkolwiek bardzo miłe wspominam te spotkanie.
Nie wiem, może tęsknić będę za wami. Nie wiem. Może odwiedzają.
Na przykład pływanie w okolicy. No, wiadomo, że najfajniej to mieć swoją łódkę. Ale niekoniecznie wystarczy mieć znajomych z łódkami. Aczkolwiek jak chcemy rentować, to jest dużo takich małych miejscowości dookoła, że można łódkę za $200 wynająć i takie jednodniowe, dwudniowe pływania mieć. Ale co się najbardziej, żeby wykorzystać pływanie w Ameryce, to jest rentować jachty na Karaibach. To jest po prostu coś niesamowitego. Relatywnie tanio to wychodzi. Można wynająć za od 5 do 10 tysięcy jacht na 10 dni, na 8 dni w pięknych wodach. Ja mówię o jachtach 50 feet, 47 feet, katamaranach. W ogóle na przykład ostatnio mieliśmy Challenger 47 wyposażony w telewizor, w plazma TV, w 4 queen size łóżka, showery, szklane dno, coś pięknego. I to jak płynęliśmy w 10 osób, to wychodziło nie więcej niż $1000 na głowę. To praktycznie to jest taniej niż w jakimkolwiek resorcie, a ilość radości jest nieproporcjonalnie więcej. To samo oczekuję, że mamy praktycznie tą samą łódkę. Teraz płyniemy dookoła Grenadines, to są wyspy trochę niżej, one nazywają się Windy Island, ale będzie tak samo fajne, więc jak ktoś ma czas, fajną grupę, to może to zrobić. Szczególnie to widzę, jak są na przykład ludzie tak tutaj jak w tym nowym klubie, w którym teraz płyniemy, European Sailing Association. Nawet jak ludzie łódek nie mają, po prostu mają fan, znają ludzie, co potrafią prowadzić takie wielkie łódki i jechać tam i się bawić do maksa, wykorzystać każdą chwilę. Nie trzeba na kei trzymać łódkę przez cały rok, dwa razy wypłynąć, żeby nazywać się żeglarzem. Po prostu można się nie nazywać żeglarzem, a pływać kilka razy w roku po Bahama czy tutaj w lokalnych wodach. A pływanie tam jest bardzo łatwe. Po prostu jest łatwe i przyjemne. Co można zrobić? Połączyć to z nurkowaniem. Są jedne z najpiękniejszych akwenów do nurkowania. Nic nie przeszkadza. Wystarczy mieć najmniejszy papierek, ten open water diver, wynająć tank i nurkować. Bawić się, żeglować i nurkować. Czy coś więcej potrzeba? Chyba nie. Po prostu mieć czas. Okay. Jesteśmy teraz na łódce. Steruje koleżanka Ania. Trochę wiatr nam opadł, będziemy musieli, może nie opadł, ale płyniemy zupełnie pod wiatr. Więc będziemy musieli zdjąć pierwszego refa na mainsail, na grocie i genuę rozrefować. Aha, małe sprostowanie. Mówiąc o European Sailing Group, to nie jest żaden club, tylko to jest European Sailing Group. Po prostu grupa ludzi, którzy entuzjastów żeglarstwa. Żadnych hierarchii. Po prostu, żeby być w nim, po prostu trzeba być fajnym człowiekiem. You know? I lubić to, i nie być jakimś sztywniakiem, a przede wszystkim nie zmuszać do jakiejś hierarchii albo, nie wiem, systemu wartości, które sztucznych. Po prostu trzeba lubić się cieszyć wodą, nartami, żeglować. To jest bardziej sposób, myślę, myślenia i sposób bycia i życia niż jakiś formalny system. Okej, pozdrawiam wszystkich tutaj w Nowym Jorku, w Polsce, wszystkich ludzi, co ze mną pływali i będą pływali. Jeżeli ktokolwiek by chciał popływać tutaj z nami w przyszłości na Bahama, czy tutaj w tych okolicach, dzwonić, możemy zawsze więcej łódek wziąć. European Sailing Group się rozrasta, można tam zawitać, łatwo znaleźć. Okej?
Może gdzieś na antypodach powiem, jednak życia szkoda, ale znów popłynę na morze. Jeszcze tego lata wąchać róże wiatrów gdzieś na końcu świata. Znowu stare dżinsy włożę i po cudzo łożę z morzem, ale znów popłynę w rejs do zupełnie innych miejsc. La la. La 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 la